A teraz naszym gościem dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, wykładowca akademicki, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Patrzę na umowę koalicyjną i patrzę na ten nowy potencjalny rząd Donalda Tuska. No i mam takie zastanowienie, cóż to będzie za rząd i co on w wymiarze ekonomicznym przyniesie Polakom.
Z umowy koalicyjnej nie jesteśmy w stanie nic, prawie niczego się dowiedzieć. Znaczy poza bardzo, bardzo ogólnymi deklaracjami, które mają charakter wręcz życzeniowy, no nie ma tutaj takich elementów, w którym byśmy powiedzieli, widzimy plan dla Rzeczpospolitej. Osoby, które podpisują taką deklarację, rozumieją sytuację społeczno-gospodarczą i mają, po pierwsze, ją dobrze zdiagnozowali, a po drugie, zaproponowali rozwiązania, które idą w konkretnym celu. Ja tego nie widzę.
Nie ma takich pomysłów, a z drugiej strony jest tyle dobrych słów. Na przykład jest słowo o tym, żeby przywrócić przejrzystość finansów publicznych z jednej strony.
Ale jeżeli, panie rektorze, no ale przywracać, to znaczy trzeba by było uznać, że kiedykolwiek taka przejrzystość w finansach publicznych była. No, w Polsce przez 30 lat transformacji ja nie pamiętam takiego momentu, żeby w finansach publicznych i w systemie podatkowym przejrzystość była. Cały system był zawsze zagmatwany, a każdy kolejny rząd raczej poprawiał w cudzysłowie w kierunku, którym powodowało to nadzwyczajnie silne skomplikowanie. Więc nie wiem, nie rozumiem tej narracji. Osobiście nie wiem, w którym kierunku i na jakiej zasadzie. Deklaratywnie można mówić o różnych rzeczach, tylko ja nie wiem, do jakiego momentu czasowego ktoś chce wrócić, do jakiego stanu wrócić i co tak naprawdę uzyskać. Nie mam pojęcia, panie doktorze.
Panie doktorze, a to może od drugiej strony zacznijmy tą rozmowę jeszcze. A da się w ekonomii, w polityce ekonomicznej zrobić tak, żeby każdy był szczęśliwy?
To nie jest tak, że ekonomia jest taką nauką, która ma dawać szczęście każdemu. Ekonomia bardziej idzie w kierunku, tak jak ja to rozumiem, zdejmowania obszaru nieszczęść, czyli tego, co może być niekorzyścią, ale to nie znaczy, że z uwagi na to, że szczęście indywidujemy indywidualnie i każdy z nas, jeden w takich samych warunkach powie, że nadzwyczajnie dobrze się czuje, inny powie, że dla niego to wszystko przeszkadza. Dlatego też bardzo trudno jest powiedzieć, że każdy Polak będzie miał tak samo doskonałą sytuację, bo wiele czynników na to wpływa, ale państwo może nie przeszkadzać tym, którzy są aktywni, może wspierać, czy powinno wspierać tym, którzy rzeczywiście potrzebują tej pomocy, bo mówię rzeczywiście, dlatego że oczekiwania pomocy są i model państwa, którą widzą Polacy, jest dosyć ciekawy. To znaczy wtedy, kiedy Polakom się dobrze wiedzie, to Polacy mówią wara od tego, co robimy i państwo powinno być jak najmniejsze. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek kryzys w ich życiu, jakikolwiek, wtedy natychmiast krzyczymy, bo też przecież należy do tego narodu, krzyczymy pomocy, państwo powinno zadziałać, państwo powinno być silne. Proszę zwrócić uwagę, jak w jakiekolwiek konflikty, nawet za granicą, i to, że Polacy są ściągani z zagranicy, przecież to kosztuje, to jest cały system, to jest gotowość państwa i cały czas narzekanie na to państwo, mówienie, że państwo jest bezradne i nijakie, a potem okazuje się, że w tych sytuacjach właśnie stresujących chcemy, żeby państwo nie miało żadnych ograniczeń w dyspozycji pieniądza publicznym i żeby skutecznie podejmowało działania wobec nas. My indywidualnie tego żądamy, bo my indywidualnie traktujemy siebie jako obywatela, który płaci podatki i te żądanie jednoznacznie potrafimy postawić. Ale wtedy, kiedy państwo potrzebuje wsparcia, wtedy, kiedy system musi być finansowany, no wtedy niestety mamy taką tendencję unikania współodpowiedzialności albo traktowania, że to, co państwo robi, jest z natury nieefektywne, niesprawne, bo przecież liberalne podejście, czyli takie właśnie podejście wynikające z indywidualnego sukcesu, jak mi się powiedzie, jest wykładnią, którą się kieruje.
A z drugiej strony, jak czytać tego typu program, punkt czwarty umowy koalicyjnej? Koalicja chce zdecydowanej poprawy jakości dostępności systemu ochrony zdrowia. Podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia, zniesiemy limit świadczeń przez NFZ, to jest punkt czwarty. No a jak się czyta... A jak się czyta punkt na przykład jedenasty, albo o, jeszcze lepiej, dwunasty. I tam jest takie oto zdanie. Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowego, składkowego, między innymi poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczenia składki zdrowotnej. Do tego jeszcze wprowadzimy zasadę, że chorobowy od pracownika będzie płacił ZUS od pierwszego dnia choroby i wprowadzimy możliwość czasowego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia, także zdrowotne i społeczne. To da się zszyć, da się dać bez limitu każdemu dostęp do zdrowia, a jednocześnie obciąć finansowanie ZUS-u?
Oczywiście, że się nie da, panie rektorze. No przecież każdy, kto ma odrobinę racjonalności w sobie, wie, że w tym programie koalicyjnym brakuje tylko jeszcze jednego punktu ogólnej szczęśliwości, życia wiecznego i zbawienia pewnego. To są deklaracje pokazujące, że partie, które tworzą koalicję, czy chcą tworzyć koalicję, nie mają punktów zbieżnych na tyle silnie, że mogłyby to zapisać. Znaczy, jak nie można, nie ma czego konkretnego zapisać wspólnie, żeby się wszystkie strony realnie na to zgodziły w konkretach, to się tworzy wrażenie zgody poprzez ogólniki o charakterze deklaratywnym. Gdybyśmy mieli rzeczywiście do czynienia z silnym mechanizmem koalicyjnym chcącym reformować państwo, to 2-3 miesiące następowałaby realna dyskusja, spięcia totalne po to, żeby wypracować w zespołach negocjacyjnych, nie tam czterech panów, którzy... Tak naprawdę, panie rektorze, jedynym konkretem tego dokumentu są stanowiska. Znaczy panowie, ja specjalnie powtarzam to słowo pan, bo tam jest dokładnie tak napisane, przynajmniej tak jak zostało to opublikowane w mediach, że jeden pan drugiemu panu obiecał stanowisko. I tutaj mamy takie bardzo fajne sformułowanie. Pan jest, na premiera rządu jest pan, na pierwszego wicepremiera jest pan. Same pany się spotkały i te cztery pany uzgodniły, jak będzie wyglądał ponad podział stanowisk i nic więcej, bo okazuje się, że to jest fundamentem koalicji budowanej, czyli podział stanowisk. Co jest najbardziej przykre, bo deklaracja w procesie wyborczym, którą słyszeliśmy, to były jakieś konkrety, przynajmniej deklaratywne znowu, że coś zrobione zostanie w 100 dni. Każda z tych partii, które stanęły do budowy tej koalicji, mówiła dużo o swoich pomysłach. Ja wielokrotnie mówiłem w tym radiu również, że te wszystkie pomysły gospodarcze to dzielimy na głupie, głupsze, jeszcze bardziej głupie. Więc powiązanie, połączenie tego, teraz powiedzenie, że coś zrobimy wspólnie, no ma charakter tylko i wyłącznie takiej deklaracji i to w jednym celu. To znaczy środowiska, które się spotkały, mówią, trzeba kogoś odrzucić od władzy. I tak się dzieje. To znaczy, to jest koalicja anty jakiejś partii, czyli antypartii rządzącej obecnie. I ją tylko to łączy. To znaczy, jeżeli zostanie, ale problem polega na tym, że jeżeli wróg zostanie zlikwidowany w cudzysłowie, no to wtedy się zaczną standardowe zachowania w Polsce, czyli wezmą się za łby i będą, to wszystko się rozpadnie, no bo tak ja to widzę, znaczy niestety, znaczy patrząc na to, jaki jest charakter tego spotkania koalicyjnego, to jedyna rzecz, która jest tu konkretem, to, że jeden pan drugiemu panu coś obiecał w kategoriach takich, a jeszcze częściowo jeden pan drugiemu panu też obiecał, że będzie jakaś czasowość pełnienia funkcji, będzie rotacyjność, co jest w ogóle dla mnie system
rotacyjność, nie wiemy, czy w rządzie, bo chyba to jeszcze nie jest ustalone, ale na pewno rotacyjność na funkcji, na fotelu marszałka Sejmu między Lewicą a Trzecią Drogą. To jeszcze tylko na koniec opiszmy, jeżeli mielibyśmy wziąć, no już nie program Lewicy i tam Trzeciej Drogi, czyli Szymona Hołowni i PSL-u, bo to były dwa osobne programy, ale same 100 konkretów Donalda Tuska i je przyłożyć do umowy koalicyjnej. Ile z tych konkretów, jak się te 100 konkretów ma do tego, co chce ten rząd koalicyjny zrobić?
Nie, to są dwa różne światy. To znaczy tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nie, jakby to, co zostało zadeklarowane w okresie kampanii wyborczej, w żaden sposób nie jest ujęte w tym rozwiązaniu. Panie doktorze, to co najbardziej mnie, tylko próbuję znaleźć ten punkt o odwołaniu wyroku konstytucyjnego, tak? Jeżeli pan redaktor by mi pomógł, w którym to punkcie jest.
To jest całkiem blisko, bo to jest jednym z najważniejszych zadań koalicji, będzie wspieranie funkcjonowania kobiety. To było w punkcie o kobietach.
Tak, i tutaj jest taki zapis, odnajdę, który dla mnie, który jest to szósty. Unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 2020 roku. Zastanawiam się, w jaki sposób można unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, z czym my mamy tak naprawdę do czynienia? Bo mieliśmy do czynienia w czasie kampanii wyborczej, kiedy ktoś powiedział, czy kandydat na premiera tej koalicji powiedział, że odwołuje referendum, czyli indywidualnie decyzję podejmował o odwołaniu najbardziej demokratycznego narzędzia, jakim jest referendum. A dzisiaj panowie podpisali umowę, która mówi: unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, jak to wygląda w ogóle w procedurze? Czy to jest zgodne znowu z konstytucją, która była cały czas symbolem, przynajmniej tak mówiło to środowisko, że to konstytucja jest najważniejsza. Znaczy, z czym my mamy do czynienia tak naprawdę w tej sytuacji? Ja zastanawiam się, czy tutaj nie warto by było, żeby prawnicy zastanowili się, z czym mamy do czynienia, z jakim charakterem umowy mamy do czynienia w sytuacji, kiedy ktoś jednoznacznie mówi, że zrobi coś, co z konstytucją zgodne nie jest. Więc to jest nadzwyczajne. Znaczy, po pierwsze, podsumowując, bardzo niekonkretne, enigmatyczne spotkanie czterech panów, którzy powiedzieli, kim będą. To jest też ciekawe, że to środowisko takie jest prokobiece, a żadnej kobiety nie ma w tym podpisanej na tej deklaracji. Żadna kobieta nie jest wskazana. Tam jest, a przepraszam, jest marszałek Sejmu jest wskazany, czy dali kobiecie stanowisko.
Marszałka Senatu, marszałkiem Senatu.
Tak, marszałka, czyli łaskawość panów jest nadzwyczajna i panowie łaskawie dali stanowisko kobiecie. To wszystko pokazuje, z jakim mruganiem okiem, tak jak jakaś reklama była, mruganie okiem bezalkoholowe, mamy do czynienia. Więc przykre, znaczy to jest przykre w tym sensie, że naprawdę jako wyborca, jako ekonomista żądam i oczekuję bardzo jednoznacznych konkretów w sytuacji, której cały czas mi się mówi w mediach, że sytuacja finansów publicznych jest tragiczna. Jeżeli panowie coś
wiedzą, jak
więcej,
rozumiem.
A tych konkretów nie ma.
Nie mam. No, czym mówił dr Artur Bartoszewicz, ekonomista. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:01, czas na serwis informacyjny.